たくしかねえね。イミオイサイセナイドハシュエンテゴ。Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony w tym naszym spotkaniu. Bądź uwielbiony w dniu dzisiejszym. Dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, że Ty przychodzisz w nasze umysły i serca, że Ty przychodzisz na to spotkanie przez swego Ducha, Ducha Świętego. Prosimy Cię, byś nam rozjaśnił nasz umysł i serca, porządkował nasze myślenie, naszą wolę według swego upodobania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Prośba, żeby przychodzić 15 minut wcześniej, a nie punktualnie, bo wtedy będziemy rozpoczynać katechezy z 20-minutowym poślizgiem. Piętnaście minut wcześniej, już tutaj wszyscy są obecni, wchodzą w kontakt z Panem Przymierza i proszą Go o uzdolnienie do odbioru katechezy. Tu trwają prace, ja rozmawiałem z kierownikiem budowy, będzie przerywał na nasze katechezy. Moment pracy, ale na razie pracuję. Ktoś tutaj zgłosił mi obfitą listę pytań. To się ustosunkuje, czy kwas to nasz lęk? Tak. Czy kwas to Chrystus zmartwychwstały? Tak. Czy kwas to bojaźń Boża? Tak. Bo pamiętajcie, najgorszą rzecz, jaką my możemy popełniać w związku z Pismem Świętym, to stosować, to jest zaimek chyba, albo, albo, lub, lub. Stosuje się i jeszcze raz i. I wtedy wszystko nam zaczyna grać. Dlaczego przejście z mąki do ziarna? Bo mąka nie ma w sobie życia, ziarno ma życie. W ogóle Duch Święty jest artystą i używa przenośni, porównań, więc trzeba być artystą też w odbiorze Pisma Świętego. Cztery choroby ludzkości to w tej książeczce o tym będziecie czytać. No, reszta to. Wczoraj chyba niebo celowo mnie wykorzystało, moje zmęczenie i przyćmiło. Nie przeczytaliśmy związku z tą przypowieścią o roli Maryi, najważniejszego tekstu z Apokalipsy, ponieważ pewne osoby dojechały, a w ogóle wszystkim się przyda małe przypomnienie wczorajszej katechezy. Przeczytam Ewangelię. Jezus powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu. Lepsze jest słowo kwasu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Bóg, stwarzając świat, wiedział, o tym, że my ten świat przez grzech będziemy wydawać w moc złego ducha. I dlatego też już przed założeniem świata przewidział tajemnicę zbawienia. Stwarzając ten świat, Bóg Ojciec wpatrywał się w dzieło Jezusa Chrystusa, w tajemnicę krzyża, zmartwychwstania, i wszystko w tym stworzeniu mówi o tym. My, kiedy nastąpi nowe niebo, nowa ziemia, już Chrystus zmartwychwstały przeniknie wszystko swoim zmartwychwstaniem, to cały świat będzie dla nas katechezą. Będzie mówił o tej wielkiej miłości, o tej bojaźni Trójcy Świętej, o to, byśmy my na wieki byli z Nim, a On z nami. Jest i dlatego też w tych przypowieściach nie ma żadnego naciągania. Nie ma żadnego naciągania, tylko to są pewne porównania, które już Bóg Ojciec stworzył, stwarzając ten świat. Pytanie było, dlaczego Jezus Chrystus, który zapowiada w siedmiu przypowieściach, co nam da przez krzyż i zmartwychwstanie, dlaczego wtedy, kiedy mówi o bojaźni Bożej, o tym, na czym opiera się cały świecznik, z czego wyrasta cały świecznik, mówi o kobiecie. Lepiej byłoby powiedzieć niewieście. Ponieważ Maryja przez swoje fiat sprawiła, że Bóg stanął po naszej stronie przeciw złym mocom. I druga racja. Jezus Chrystus przez tę przypowieść, jak powiedziałem, zaprotestował przeciwko naszemu umniejszaniu roli Maryi. Jezus w tej przypowieści mówi, że On przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar swego ducha sprawi, że Maryja dopiero zacznie swoją prawdziwą misję w stosunku do ludzkości całej. Że jej misja nie skończyła się na pierwszym fiat, że jej misja to jest misja Bożej Rodzicielki w stosunku do nas. Tajemnica niepokalanego poczęcia, czyli poczęcia w nas Jezusa Chrystusa, czego zapowiedzią była cała historia Abrahama i Sary. Żona w nas z Duchem Świętym za naszą zgodą pocznie w nas Izaaka, czyli Jezusa Chrystusa, odbierze nam lęk przed oddaniem się całkowicie miłości Ojca, i Maryja z Duchem Świętym tajemnicę jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa w nas zrealizuje. I że tak jest, jak ta przypowieść mówi, wysłuchamy teraz z Apokalipsy z rozdziału 12 pewnego fragmentu, który powie nam o tym, że Chrystus zmartwychwstały swoje zwycięstwo, czyli dary Ducha Świętego, złożył w niewieście. I Maryja jest źródłem darów Ducha Świętego. I Kościół może być martwy, ochrzczeni i wybierzmowani chrześcijanie mogą być martwi całe lata, ponieważ nikt im tego nie powiedział, że dary Ducha Świętego są złożone, czytaj.
Potem świątynia Boga w niebie otwarła się i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. A nastąpiły błyskawice, gromy, głosy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
Zauważcie, że to jest niewiasta obleczona w słońce, Maria w niebo wzięta. W niebo wzięta. Niewiasta obleczona słońca, mająca już pełnię miłości Ojca do nas. Bóg Ojciec jest symbolizowany przez słońce, przez tę miłość bezinteresowną, która daje życie, ciepło, światło i dobrym, i złym, jak Jezus powiedział w kazaniu na górze. Księżyc pod jej stopami to jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Poczynając od Betlejem. Na jej głowie wieniec gwiazd 12 jest Matką Kościoła. I to jest najważniejszy tekst. Tekst pomijany niestety w lekcjonarzach. O dziwo pomijany także uroczystość w niebo wzięcia Matki Najświętszej. A jest brzemienna. Jest brzemienna w niebie o dary Ducha Świętego dla nas. I te dary Ducha Świętego są nazywane w Księdze Rodzaju potomstwem. To jest jej potomstwo, które ona zrodziła. Jest brzemienna w dary Ducha Świętego. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. Jest w dalszym ciągu tą, która z Duchem Świętym chce realizować swoje macierzyństwo w naszym życiu poprzez to, że w nas zrodzi podobieństwo do Jezusa Chrystusa, że w nas zrodzi Zbawiciela świata, który w nas będzie mógł kontynuować swoją misję. To wystarczy jako uzupełnienie i przypomnienie. Teraz może zrobimy przerywnik i przejdziemy już do komentarza Ewangelii Marka. Przeczytamy obecnie z Ewangelii Marka, rozdział pierwszy, od wiersza pierwszego do 13.
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali.
Słowo Pańskie. Bóg nie lubi zaskakiwać człowieka. Zanim wejdzie z jakimś działaniem zbawczym, to wcześniej uprzedzi ludzi o tym, żeby ich duchowo do tego wydarzenia przygotować, żeby nie mogli się wymówić: no, myśmy nie wiedzieli, poczuliśmy się zaskoczeni, zakłopotani. Dlatego też w Piśmie Świętym Bóg wszystkie swoje inicjatywy najpierw zapowiada, wyprzedza jakby swoim światłem. Stąd mówimy, że Pismo Święte mówi o obietnicach i spełnieniu tych obietnic. Misja Jana Chrzciciela była najpierw zapowiedziana. W tym wypadku tutaj jest zacytowany prorok Izajasz. Był dokładnie jak gdyby zdefiniowany, sportretowany, żeby w momencie, kiedy się pojawi, żeby Izraelici, naród, który był narodem Ksiąg Świętych, rozpoznał, powiedział: o, jest ten, który miał wyprzedzić Mesjasza. Jeżeli Pismo Święte to są obietnice i spełnienie tych obietnic, z tego wynika, że jeżeli są w Piśmie Świętym jeszcze jakieś obietnice niespełnione, to Bóg ma prawo do ingerowania w historię przychodzenia przez różnych Janów Chrzcicieli, przez swoich wysłańców. I nie możemy powiedzieć: mnie Pismo Święte wystarczy, żadne objawienia są mi niepotrzebne. To wtedy siebie trzeba zapytać, czy to, co obiecuje Pismo Święte, już jest spełnione. A kogo sobie wybierze, to już jego rzecz. Dlatego nie wolno tak mówić. Nie wolno w sobie mieć niechęci i lęku. Skoro Pismo Święte to obietnice i te obietnice są spełniane i będą spełniane aż do końca historii tego świata. Te niechęcie to po prostu brak pokory, lęk, że to nowe może coś zakwestionować w moim życiu, może mnie osądzić. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Zauważcie, że Jezus najpierw wchodzi w rzekę Jordan, przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela z wody, a później wychodzi na 40 dni na pustynię. Otóż tutaj jest dotknięta prawda, że ten świat, w którym my żyjemy, przenika podwójne źródło zła. Jedne zło pochodzi od świata złych duchów, od szatana, i symbolem dzieła szatana to był chrzest z wody, bo w symbolice biblijnej krainą, która idealnie symbolizuje potęgę demona, to jest morze, ocean, wody żywiołu, chaos. Woda jest, pamiętacie w Ewangelii Marka, kiedy Jezus opętanego uwalnia od legiona złych duchów, weszły w świnie i utonęły w jeziorze. Jest wiele takich symboli w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o tym, że woda najlepiej symbolizuje potęgę świata demonów. Jezus, przyjmując chrzest wody, przyjął na siebie to zło, którego źródłem jest szatan. A wychodząc na pustynię, przyjął na siebie to zło, którego źródłem jest człowiek. Pustynię, człowiek przez grzech, jego wnętrze, Bóg jako życie odchodzi i wnętrze człowieka zamienia się w pustynię. I na tej pustyni mogą się pojawić skorpiony. Człowiek później wszędzie takim chodzącym, dwunogim skorpionem, albo wężem jadzie palącym, sielęgną. Pustynia jest symbolem wnętrza człowieka, że wnętrze człowieka może być źródłem grzechu. Czyli Jezus Chrystus przez ten gest dotyka dwóch źródeł zła. Pierwsze źródło zła to szatan, a drugie źródło zła to człowiek. Ale ten tekst, ta prawda przywołuje coś nam z Pisma Świętego. Początki Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tylko jedno zdanie jest o tajemnicy stworzenia. Drugie zdanie już będzie mówiło o tajemnicy, czym się świat stał przez grzech. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. A Duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży unosił się nad wodami. Nad dziełem szatana. Wody symbolizuje dzieło szatana. I będziemy mieli taki hymn, który powstał podczas niewoli babilońskiej, w niewoli babilońskiej, na rzecz liturgii. Po prostu był śpiewany wtedy, kiedy Izraelici, ci pobożni, tak zwana święta reszta, próbowała zrozumieć ten dramat. Ten hymn był podyktowany po to, żeby oni się przeciwstawiali temu, co ich otaczało. Otaczał ich świat bałwochwalstwa. Mianowicie pewne zjawiska przyrody były czczone jako bóstwa, gwiazdy, księżyc, słońce, czy też niektóre zwierzęta. I w tym hymnie autor natchniony, prawdopodobnie jakiś kapłan, wypowiada katechezę. To wszystko jest stworzeniem, dziełem Boga Stwórcy. Tak było do czasów Jezusa Chrystusa, ale w momencie, kiedy Jezus wszedł w rzekę Jordan, i jak słyszeliśmy, Duch Święty stąpił na Niego jako na człowieka, to od tego momentu ten hymn mówi nam o tajemnicy Chrztu Świętego w Jezusie Chrystusie. Najpierw będzie Jezus weźmie na siebie dzieło szatana w wodach Jordanu, a później będzie od razu opis drugiego stworzenia, który mówi o tym, że Bóg stwarza człowieka na pustyni, ulepił go z mułu ziemi i tchnął w niego życie. To już tłumaczyłem kiedyś, dziś przypominam, że jest tu mowa o tym, że człowiek dopiero wtedy wyszedł z tego bardzo zwierzęcego stanu, gdy Bóg, wyprowadzając Izraela z Egiptu, na pustyni pod Synajem zawarł z nimi przymierze. Wtedy dopiero tchnął w przymierzu, w dekalogu, swoje Boże myślenie, Boże życie i tam dopiero ulepił człowieka. Tam dopiero ulepił człowieka. Będzie książeczka w przyszłości, poczytacie. Teraz tylko takie ogólne znaki daję. Tak jak my, jeżeli jest wielki plac budowy, to zazwyczaj tam obok tego placu budowy daje się makietę, co tu będzie zbudowane, jak to będzie wyglądać. I ludzie patrząc na makietę, jak gdyby się uspokajają, że ten bałagan to nie jest bałagan, tylko to jest celowe działanie i z tego wyniknie coś bardzo pięknego. Jeżeli wchodzimy, mamy jechać gdzieś w nowy teren, w jakieś góry, w nowy kraj, kupujemy mapę terenu. Tak samo i Duch Święty przez tę pieśń, którą my nazywamy pierwszym stworzeniem świata i drugim stworzeniem świata, można tak powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że to już jest zbawcze stwarzanie świata. Na początku Pisma Świętego Bóg daje taką makietę, ku czemu to wszystko prowadzi w Piśmie Świętym aż po Apokalipsę. Że wszystko się, to nowe stworzenie zaczyna się od chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. Od tego, który będąc Synem Bożym, stał się człowiekiem, jest absolutnie niewinny, a przyjmuje chrzest. To znaczy, że tam się zaczęła tajemnica Baranka Bożego, że On weźmie na siebie wody śmierci, dzieło szatana. Weźmie na siebie pustynię naszych wnętrz. I to wszystko zamieni pustynię w raj, wody śmierci zamieni w wody życia. Można też powiedzieć, że tak zwana ta prehistoria biblijna, a więc ten pierwszy opis stworzenia i wreszcie drugi opis stworzenia, historia Kaina, Abla, potopu i wieży Babel, to jest swoisty spis rzeczy na początku Pisma Świętego. Kiedyś to w książkach dawano na końcu spis rzeczy, a teraz się daje na początku. Otóż to jest taka synteza, spis rzeczy, o co chodzi w całym Piśmie Świętym. I I nie jest dobrze, kiedy my chcemy zrozumieć Ewangelię, pomijając to. Bo tu są złożone klucze na progu Pisma Świętego. Dlatego też dzisiaj wam zwracam uwagę na to. Myślałem, że tu będzie tablica stała jak co roku, ale nie bardzo ona tutaj pasuje, bo by nam sporo miejsca zajmowała. Ten hymn o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, bo 7 dnia rzekomo Pan Bóg odpoczął, da się rozpisać na świeczniku. Ja to przygotuję na wieczorne nasze spotkanie i skserujemy, każdy z was będzie miał to rozpisane. A na razie to tylko pewnych uwag jeszcze posłuchajcie. Więc, żeby zapamiętać sobie z Ewangelii Marka, jeżeli Jezus przyjmuje chrzest w rzece Jordan, to katecheza o tym, co się tam wydarzyło, że Jezus jako człowiek przyjmuje dary Ducha Świętego, tam rozpoczyna nowe stwarzanie świata poprzez, i to ze zła szatańskiego, ze zła ludzkiego. I wyszedł na pustynię, że nie powinno się rozłączać chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan z tym jego pobytem na pustyni, bo na pustyni przez 40 dni przebywał. Ta liczba jest symboliczna. Ona się składa z 4 razy 10. 4 strony świata. Świat się powinien rządzić dekalogiem. W tej książeczce będzie mowa o tym, że Jezus Chrystus jako człowiek tam w Duchu Święty poznał całe zło, którego autorem jest rodzina ludzka. I że temu złu z kolei przeciwstawi się, przyjmując chrzest w tajemnicy krzyża, dzieło szatana, ale też zło człowieka, da 4 Ewangelie, dzięki którym my będziemy mogli przeciwstawić się tej pustyni świata, na której jest tyle żmi, skorpionów i tak dalej, śmierci. Żeby to sobie kojarzyć z Księgą Rodzaju. Prehistoria biblijna, te początki Pisma Świętego, to są teksty natchnione, które zaistniały w najbardziej gorzkim momencie historii Izraela. Podczas niewoli babilońskiej. To jest swoiste podsumowanie wszystkich proroków, co prorocy mówili, że przyczyna niewoli babilońskiej to jest i to, co jest powiedziane w katechezie o Adamie i Ewie, to jest skalanie sfery czystości, płodności. Izraelici wrócili od dekalogu do kultu bogów płodności, bogów pogańskich. W tej sferze wrócili do pogaństwa. Tak dalece, że już w świątyni jerozolimskiej była uprawiana prostytucja sakralna. Tutaj dla Boga Jahwe ofiary, ale też prostytucja sakralna. Czyli Bóg Jahwe był zrównany z bogami płodności, z bogami. Prorocy byli bezradni, bezsilni. W związku z tym, cóż Bogu pozostało? Pozostało to, żeby cofnąć po wielu stuleciach ten naród do ojczyzny Abrahama, do Babilonu i powiedzieć: takie są wyniki mojej pracy, nad wami przez wiele stuleci, że musicie wrócić do punktu zero. Ale tam właśnie otrzymali katechezę o Adamie i Ewie, że wprawdzie w rodzinie ludzkiej w pewnym momencie nie będzie kultu bogów płodności, ale sami ludzie zamienią się w bogów płodności poprzez to, że odrzucą z dekalogu najpierw nieco cudzołóż. Wszystko to dotyczy sfery płodności. Najpierw to szatan zaatakuje. No i dzisiaj telewizja udziela wszystkim rozgrzeszenia w tej sferze. Lud Boży chętnie z tego korzysta. I kwiatki, które my spotykamy w konfesjonale, będziemy mówią, ale to nie grzech, proszę księdza. To ksiądz no, niepoważny, ksiądz nie zna życia. Tak. Ja moje bracie, kochane, ja ci tutaj rozgrzeszenie nie dam, bo to byłoby nieważne. Bo ja nie jestem od Bogiem, żeby tak jak ty się Bogiem robisz, czynisz, i tylko do Komunii Świętej nie wolno ci przystępować. On na moich oczach poszedł do Komunii Świętej. Tak. Na znak protestu, że to już w tej sferze świat wszedł w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Gdy chodzi o decydowanie o tym, co jest dobre, co złe. Więc pierwsza przyczyna niewoli babilońskiej to jest skalanie sfery poczęcia, stworzenia, odrzucenia Boga w tej sferze. Człowiek zaczął decydować. Czy można by powiedzieć, że my znowu jesteśmy w tej sferze w Babilonie. Te nasze spotkania zakończą się komentarzem drugiej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która jest jak gdyby odpowiednikiem Ewangelii Marka, i tam się Chrystus nas zapyta, czy rozumiesz Ewangelię, jakie są wyniki niepełnego czytania Ewangelii przez Kościół, przez nas. Będą tam tak zwane trąby, 7 trąb będzie, tak? Pamiętacie? Trąby, te trąby trąbią, nie trąbią, a my nie wiemy dlaczego na trąbią i o co to chodzi. A to jest tylko przypomnienie z Księgi Jozuego, a dzisiaj po obiedzie chciałbym, żeby w tej przerwie, żebyście przeczytali Księgę Jozuego, to jest zadanie. Te trąby to jest nic innego, tylko przypomnienie zdobycia Jerycha. Jerycho padło. Będą podane przyczyny, dlaczego znowu te trąby będą się odzywać w Kościele. I że coś tam padnie w Kościele. To zło padnie. Nie będzie tak, jak my sądzimy. A już w świecie tak te trąby działają. Na razie powietrzne. Druga przyczyna niewoli babilońskiej to jest chora władza. Władza nad światem oddawana przez grzech szatanowi. Bóg, Pan przymierza, nie ma nic do powiedzenia. Ta miłość krzyża, która zwyciężyła szatana, nic nie ma do powiedzenia. Politycy przyjmują komunię świętą, ale co ich wnętrzami rządzi, to niech Pan Bóg ich ma w swoim miłosierdziu. I w tym, jak są prowadzone kampanie wyborcze, nic z krzyża. A przecież miłość z krzyża uczynili Panem swego życia. Chora władza, władza oddana szatanowi. Bóg Jahwe utracił w ogóle jakąkolwiek władzę. Zaczęli szukać przymierzy z krajami pogańskimi, poczynając od Salomona. Trzecia przyczyna to świat biednych. I te dobra doczesne są dobrami dla wszystkich, a tymczasem byli biedni. I wreszcie czwarta przyczyna to jest chore, tutaj trzeba powiedzieć, gdy chodzi o biednych, chore przeżywanie własności. Chore przeżywanie własności. To jest moje. Nic nie jest twoje. Wszystko jest Boga. I w śmierci zobaczy, że to nie jest twoje. Wszystko jest Boże, dane tylko ci chwilowo, żebyś tym włodarzył. I chore przeżywanie i widzenie historii. My rządzimy, ja rządzę, ja swoje życie układam, my ułożymy Polskę, świat i tak dalej. Bóg jest Panem historii. I to wymieniłem po to, byście tak spojrzeli na to, dlaczego zaraz po tym hymnie o nowym stworzeniu świata Duch Święty, który wreszcie spoczął na Jezusie Chrystusie, da nam siedem darów Ducha Świętego i siedem sakramentów świętych. To jest kateza o siedmiu darach Ducha Świętego, siedmiu sakramentach świętych. Po to są sakramenty święte, żebyśmy mogli przeciwstawić się w Duchu Świętym. Przepraszam. Dary Ducha Świętego są po to, byśmy byli w stanie przeciwstawić się temu złu, jakim jest szatan. Tylko dary Ducha Świętego uzdolnią nas do tego. I siedem sakramentów świętych, żeby uświęcać ten świat materialny. Te cztery choroby, które wymieniłem, to jest katecheza o Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, potop, chore posiadanie i wreszcie wieża Babel, poczucie, że my rzekomo możemy coś stworzyć. Temu się mają przeciwstawić cztery Ewangelie. Duch Święty unosi się nad wodami śmierci, zła, pogaństwa i podczas niewoli babilońskiej i zaczyna katechezę poprzez proroka Ezechiela, zapowiada w jego powołaniu już cztery Ewangelie, cztery zwierzęta. Wreszcie w czasach Jezusa Chrystusa, zejścia Syna Bożego, kiedy Duch Święty wstąpił na Niego, To Izrael sobą przypominał ziemię pełną bezładu, pustkowia, ciemność unosiła się nad wodami. To Izrael był tak, w takim smutnym stanie. I dopiero od Jezusa Chrystusa, od Jego chrztu zaczyna się nowa szansa. Tutaj będziemy w tej pieśni mieli oddzielanie ciemności od światła i tak dalej, wód śmierci od wód życia i tak. To oddzielanie jest po to, nie po to, żeby potępić. To oddzielanie jest po to, żeby to wszystko było zanurzone w szabacie, w odpoczynku. W tym, że to Bóg weźmie na siebie zło, byśmy my mogli odpocząć w Jego zmartwychwstaniu. Oddzielanie jest po to, żeby krzyż mógł zatriumfować. Podjęli pracę zgodnie z umową, dali nam trochę tego, a to jest dla mnie sygnał, że to wystarczy. Takie otrzymałem światło przed Waszym przyjazdem, że ja nie powinienem za bardzo zagadywać, że nie powinienem mówić wszystkiego, co wiem, co można powiedzieć, tylko mówić to, co jest absolutnie konieczne. Absolutnie konieczne. Ale żeby to wam zapadło. Żebyście, mając dużo czasu wolnego, nie marnowali go, nie pałętali się po podwórku, bo ja z okna wszystko widzę, co się dzieje. Tak? A mój anioł stróż mówi, idź, zobacz, jak oni są zatopieni w Bogu. Więc czytajcie Księgę Jozuego, dumajcie nad tym, co już powiedziałem i starajcie się przeczytać tę książeczkę. Tajemnica dwóch tablic. Nie bądźcie na razie chciwi na to, żeby łapać ileś tam tych książeczek. Dla wszystkich starczy. Jest tego tyle, że tych trzech książeczek jest tyle, że starczy, ale to zaopatrzycie się wtedy, kiedy już nie będziecie mieli pieniędzy.
A dla tych, którzy nie mogli przyjechać, można dać?
To znaczy tak. Ja bym powiedział, słuchajcie, gdy chodzi o te moje książeczki, bądźcie mądrzy i roztropni, nie bądźcie nadgorliwi, bo inaczej to się wszystko skończy. Nie dawajcie ludziom, to ja powiem brutalnie słami Jezusa Chrystusa, nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Krótko. Nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Nie bądźcie nadgorliwi. Raczej myślcie o sobie, a nie o innym. O sobie. O sobie myślcie. A nie ja będę świat nawracał. Siebie nawróć. O. Oczywiście, że można, ale mądrze i roztropnie, żeby to nie było tak, że ja będę przed najwyższy trybunał zawołany i powiedział skończ z tym. Nie róbmy. Czy starczy teraz dla wszystkich, żeby mogli czytać?
Starczy dla wszystkich, jak będą brać teraz, to...
Tak, na razie bierzcie po jednym egzemplarzu, żeby to przeczytać, bo to jest książeczka niezmiernie ważna. Święty Paweł od kilku lat mnie już torturuje, nie pozwala mi spać. Ty gnoju, wstań i pisz, tak? No więc jak długo mogłem, to się broniłem, a w końcu napisałem.
Tak.
Tak, będziecie mieli tyle książeczek, ile zechcecie, ale błagam, bądźcie mądrzy w tak zwanej dystrybucji, bo to się może bardzo źle skończyć wszystko.
I koszyk będzie.
Słucham?
Koszyk będzie.
Tak, to znaczy można, właściwie intencja sponsora jest taka, żeby każdy tam, przynajmniej wdowi grosz dał, ułożył, ale nie musicie dzisiaj przy okazji, prawda? Jak wam zostanie te 1000 złotych, to rzucicie. Ostatecznie. Ostatecznie wszystko jest dla Królestwa Bożego. No, to tyle. Tyle. Tak, gdyby ktoś z was nie miał Pisma Świętego, czyli pojechał na front, nie mając żadnej broni palnej, to tutaj jest Pismo Święte do pożyczenia, nie do wzięcia.
Do pożyczenia.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki